Umiłowani w Chrystusie Panu, drodzy bracia i siostry, drodzy słuchacze Radia Niepokalanów. W dniu wczorajszym, podczas pierwszego dnia rekolekcji, mówiliśmy na temat potrzeby nawrócenia, na temat potrzeby dojrzewania w wierze. Dzisiaj chciałbym dotknąć bardzo trudnego, ale bardzo ważnego tematu. Tematu grzechu. Mam do was takie pytanie. Jestem ciekaw, czy bym dzieci mieli odwagę odpowiedzieć. Czy chcecie grzeszyć? Tylko 3 osoby. Reszta chce chyba, co? Czy chcecie grzeszyć, czy nie? Nie. A teraz drugie pytanie. Grzeszycie? No właśnie, ja też grzeszę. Też jestem słabym człowiekiem. I nie wiem, czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym, dlaczego grzeszymy? Dlaczego popełniamy zło? Chociaż są takie grzeszki, które nam się podobają, nie? Nieraz są takie, ale generalnie nie. I już nad tym zastanawiał się święty Paweł Apostoł i w jednym ze swoich listów napisał: biedny ja człowiek, bo chcę czynić dobrze, a czynię źle, bo mieszka we mnie prawo grzechu. I również starotestamentalni autorzy biblijni zastanawiali się nad kwestią grzechu. Dlaczego dziedziczymy grzech? Dlaczego mamy swoje słabości? I przepiękną odpowiedź daje właśnie ten fragment z Księgi Rodzaju, który dzisiaj został nam przeczytany. Gdzie w sposób bardzo plastyczny autor natchniony ukazuje prawdę teologiczną. Co robi grzech z nami? Grzech niszczy szczęście. Grzech niszczy miłość. Kolejne mam pytanie do was. A co to znaczy być szczęśliwym? Co to znaczy być szczęśliwym? Co jest potrzebne do szczęścia, słuchajcie? Znów wracam do tego, co wczoraj. No większość uważa, że zdrówko, nie? Czyli z tego wynika, że wszyscy ludzie zdrowi powinni być szczęśliwi, nie? A są bardzo różni. Ja znam ludzi zdrowych, którzy wcale nie czują się szczęśliwymi. No to potem, co jest jeszcze potrzebne do szczęścia? Co ludzie mówią, że jest potrzebne do szczęścia? Pieniądze, nie? A my jesteśmy tacy, wiecie, trochę cwani, bo mówimy, ale nie aż tak dużo, tylko tyle, żeby nam się dobrze żyło, żeby jeszcze było dla dzieci i na kościół oczywiście damy, nie? Ale ja znam wielu ludzi, którzy mają pieniądze, wcale nie są szczęśliwi. Przez wiele lat byłem katechetą i uczyłem w jednej ze szkół, gdzie przyjeżdżał do tej szkoły syn bardzo bogatego człowieka. Ten chłopiec miał do szkoły stosunkowo bardzo blisko, ale nigdy nie szedł na pieszo ze swoimi kolegami. Przyjeżdżali z nim ochroniarze, przez cały dzień stali przed szkołą, kiedy chłopak kończył lekcję, od razu do samochodu i do domu. Czego się bano? Porwania. Że coś może mu się stać. I wtedy odkryłem, jak trudne życie miał ten chłopiec. Nawet z kolegami po drodze nie mógł porozmawiać o zwykłych koleżeńskich sprawach. Czyli pieniądze dają szczęście? No nie dają. Ale może co jeszcze dać szczęście? No władza, nie? Jak się ma władzę, wszystkimi się rządzi, ma się wpływ na innych, no to jest szczęście. Ale zobaczcie, jest wielu ludzi, którzy mają władzę i wcale nie są szczęśliwi. Słuchajcie, a gdybyśmy tak zapytali naszych rodziców pierwszych, sprzed grzechu jeszcze, co jest potrzebne do szczęścia? Padłaby tylko jedna odpowiedź. Wiecie jaka? Do szczęścia jest potrzebny Bóg. Bóg mi jest potrzebny do szczęścia. Mam do was taką prośbę. Uruchommy w sobie takie wodze fantazji, jakby mogło wyglądać nasze życie, życie zwykłej rodziny, gdyby nie było grzechu. Co? Dobrze? Postarajmy się. Na przykład jest małżeństwo o, nie wiem, 30 lat stażu, ma 2 dzieci. Mam pytanie do pana. Jaką pan lubi zupę, jak żona przyrządzi? To jaką pan lubi zupę?
Zupę? Grzybową.
Grzybową. I słuchajcie, wyobraźmy sobie, że jest sytuacja przed grzechem, nie? Pan tu pracuje długo, długo w pracy, a żona od rana się zastanawia, jak zrobić tą zupę, żeby mojemu drogiemu mężowi smakowała, nie? Czy dać takie przyprawy, czy takie. Wraca mąż z pracy i żona mówi: kochany, czekałam na ciebie cały dzień. A się uśmiechacie, sielanka, nie? Czekałam na ciebie cały dzień, chodź, siadaj, zjedz zupę. A mąż mówi: pod jednym warunkiem, że ty usiądziesz ze mną. Ty cały dzień dzisiaj byłaś przy tych garnkach, ja bez ciebie nic nie zjem. Piękne, nie? Przychodzi córka, powiedzmy, ze szkoły i mówi: mamo, dostałam 5 z matematyki, bardzo przepraszam, że nie 6. A mama mówi: córeczko, nic się nie stało. Ja wiem, że uczyłaś się cały dzień. Dobrze, że chociaż masz 5. Zobacz, my z tatusiem bardzo cię kochamy. Naprawdę jesteśmy szczęśliwi, że mamy taką córkę. Potem przychodzi młodszy braciszek, jest w szkole podstawowej i mówi do siostry: siostro, ty się przygotowujesz do matury, więc ja cały mój tygodniowy przydział przy komputerze tobie oddaję, nie? A siostra mówi: absolutnie, braciszku, ty się za bardzo dla mnie poświęcasz, to ja tobie oddaję wszystko. Cielanka. Wiecie, jak wyglądało życie człowieka przed grzechem? Człowiek kochał drugiego tak, jak kocha Bóg. A jak kocha Bóg? Bezgranicznie. I teraz na czym polega grzech? Bo jest w naszej duchowości takie niebezpieczeństwo, że podchodzimy do kwestii grzechu bardzo kazuistycznie, czyli tak prawnie. Zjadłem mięso w 5, powiedziałem brzydkie słowo, ale nie zastanawiam się, dlaczego tak zrobiłem. Dlaczego tak czynię? Jak wyglądało życie człowieka przed grzechem? Człowiek czuł się w pełni akceptowany przez Boga. Żył tym, czym karmił go Bóg. Żył Jego Słowem. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na ten fragment Księgi Rodzaju, ale autor natchniony mówi, że w raju było pewne drzewo. Oczywiście to jest wymyślony obraz na potrzeby ukazania prawdy teologicznej. I to drzewo jest symbolem poznania dobra i zła. I jakie ma znaczenie to drzewo w Piśmie Świętym? Otóż to drzewo jest symbolem granicy między stworzycielem a stworzeniem. To znaczy, że człowiek wiedział, że jest człowiekiem, a nie Bogiem. I w pełni to akceptował. Dlatego, że czuł się kochany. Mrówka akceptowała, że jest mrówką. Słoń, że jest słoniem. W pełni akceptowali to. Zobaczcie, że zło przychodzi z zewnątrz. Tym, który kusi nas do zła, to jest demon. Demon jest bardzo inteligentny. Nasza ludzka inteligencja w porównaniu do jego inteligencji jest taka. I kiedy wchodzisz w dialog z demonem, przykro mi bardzo, zawsze przegrasz. Zawsze. I demon, pamiętajcie, nigdy nie ukazuje zła jako zła. Ale najpierw w ludzkie serce wsącza wątpliwość. I zawsze ukazuje grzech jako dobro. Przedziwny jest ten dialog niewiasty z demonem. Ale najpierw odpowiedzmy sobie na to pytanie, kto jest tą niewiastą? Kto jest tym mężczyzną też, o którym mówi dzisiejszy fragment z Pisma Świętego? Tą niewiastą i tym mężczyzną jesteś ty i ja. I warto w miejsce tej niewiasty, tego mężczyzny, stawić swoje imię, bo to jest twoja i moja historia. I teraz co robi demon? Zwróćcie uwagę, przystępuje do niewiasty i mówi: czy to prawda, że Bóg zabronił wam jeść ze wszystkich drzew tego ogrodu? A niewiasta mówi: nie, to nieprawda. Zabronił nam tylko z jednego. Nawet powiedział, żebyśmy go nie dotykali, abyśmy nie pomarli. I co mówi demon? Nie pomrzecie. Ale wtedy otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Jak myślicie, dlaczego demon w ten sposób zadaje pytanie? Czy to prawda, że nie możecie iść ze wszystkich drzew tego ogrodu? Bo demon daje do zrozumienia. Nieważne, że możesz robić 100 rzeczy, ale jednej nie możesz. To znaczy, że Bóg cię ogranicza. A jeśli Bóg cię ogranicza, to znaczy, że nie jesteś w pełni wolny. A jeśli nie jesteś w pełni wolny, to znaczy, że cię nie kocha. A jeśli cię nie kocha, to znaczy, że cię okłamuje. I zobacz, jak wejdziesz w grzech, to dopiero ci się otworzą oczy. To znaczy, że Bóg zamyka ci oczy. Że nie żyjesz w prawdzie. No i może tak sobie myślicie, no ale po co nam to ojciec dzisiaj mówi? Jaki to ma związek z moją historią? Ma. Zobacz, chodzisz tyle lat do kościoła, idziesz do lekarza i dowiadujesz się, że masz raka. I lekarz mówi: za 3 tygodnie pani umrze. I co mówi demon? Zobacz, co ci Bóg zaserwował. Taka jesteś pobożna. Tyle modli, tyle różańców. Problem nie jest w różańcu, nie? Bo różaniec jest piękny, tylko w naszym podejściu. I co? I co zaserwował ci Bóg? I ludzie są w stanie chodzić do uzdrowicieli, do jakichś bioenergoterapeutów, żeby tylko zyskać zdrowie. I tu demon atakuje mnie i ciebie. Zobacz. Bóg wcale nie jest miłością, bo gdyby cię kochał, to byś nie miała tej choroby. To byś nie miał tej sytuacji, którą przeżywasz. Ale weź swoje życie w swoje ręce. Sam decyduj o sobie. I co mówi autor natchniony? Że kiedy niewiasta, czyli ja i ty, wchodzisz w relację z demonem, to zaczynasz się zastanawiać. Rzeczywiście, kto ma rację? Bóg czy demon? I niewiasta wchodzi w grzech. Na katechezę demona mówi amen. Amen to znaczy niech się tak stanie. I również wchodzi w grzech mężczyzna. I nagle, kiedy otwierają mu się oczy, widzą, że są nadzy. A nie wiem, czy wiecie, że w Piśmie Świętym nagość jest symbolem zerwania jedności z Bogiem. I co dzieje się z niewiastą i mężczyzną? Zaczynają się bać Boga. Zaczynają się kryć przed Bogiem. Zobaczcie na nasze życie. Demon ci mówi, kiedy wejdziesz w grzech, będziesz szczęśliwy. A kiedy już wchodzisz w grzech, co mówi demon? Jesteś do niczego. Jak umrzesz, to Bóg tak ci dowali za twoje grzechy, że się nie pozbierasz. I wielu ludzi przychodzi do kościoła. Mam nadzieję, że u was tak nie jest. Ale wielu ludzi przychodzi do kościoła nie ze względu na miłość do Pana Boga, tylko żeby wypełnić prawo, żeby nie zgrzeszyć. Bo jak umrę, to Bóg mi tak dowali za wszystkie opuszczone prześwięte w niedzielę i święta, że się nie pozbieram. I dlatego w kościele mamy tak wielu ludzi smutnych, którzy przychodzą jak niewolnicy i wychodzą jak niewolnicy. I czy tego typu przeżywanie wiary może być znakiem dla innych? Znakiem, który prowadzi do Chrystusa? Ale to jest sprawka demona, który chce ci pokazać, że jesteś do niczego. I zobaczcie, człowiek nie jest w stanie unieść ciężaru grzechu bez Jezusa Chrystusa. Pamiętacie Judasza? Judasz zobaczył, że popełnił zło, tylko nie wrócił do Jezusa. I co zrobił ze sobą? Odebrał sobie życie. Zobaczcie, co czyni z nas grzech. Grzech wprowadza nas w lęk, w strach przed Bogiem. Ale nie tylko. Grzech wykorzenia nas z tej miłości Pana Boga. Już nie czerpiesz z Boga, który jest miłością, ale czerpiesz z tego świata, który masz wokół siebie. Zobaczcie, wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre. Dobra jest praca, dobre są uczucia, przepiękna jest ludzka seksualność, płciowość. Ale te rzeczy są piękne wtedy, kiedy są przeżywane zgodnie z Jego wolą. Kiedy wchodzę w grzech, bardzo często z tych rzeczy, które z natury są dobre, ja czynię fałszywych bożków. My kiedy słyszymy o fałszywych bogach, to często myślimy o bogach innych religii, prawda? Ale są jeszcze inni bożkowie. I co może być tym bożkiem? Praca. Praca jest bardzo potrzebna, chcę być dobrze zrozumiany. I jest ważne, żeby pracować, żeby utrzymać rodzinę, nie? Ale można też uciekać w pracę od swojej rzeczywistości, prawda? Nie wiem, panowie, czy się ze mną zgodzicie, ale jak już macie dosyć gadania żony, nie? To jesteś w stanie rano iść do garażu, rozmontować samochód, złożyć go na nowo, byleby do domu nie iść. Bo o czym z nią rozmawiać po tylu latach, nie? I nagle przychodzi sąsiad i mówi, ale ten mój sąsiad jest pracowity. Od rana do wieczora siedzi w garażu. Tylko on nie wie, dlaczego ty tam jesteś. Bo już nie chcesz być w swoim domu, bo już nie możesz wytrzymać. Albo uczucia, emocje są piękne, ale możesz żyć tylko uczuciami. Nie liczy się dla ciebie drugi człowiek, tylko ty, co ty odczuwasz, co ty odkrywasz. Albo seksualność. Seksualność jest piękna w sama sobie. Pan Bóg ją ofiarował, naszą płciowość, po to, żeby małżonkowie dawali życie. Ale zobaczcie, co świat uczynił z płciowością, prawda? seksualnością, jak jest wynaturzona. I to są ci fałszywi bogowie, którym bardzo często służymy. Spowiadacie się z tego? Jakie jest pierwsze przykazanie? Nie będziesz miał bogów fałszywych przede mną. To są ci bogowie. Pieniądz. Jesteś w stanie zrobić wszystko dla pieniądza. Być nieuczciwym, nie płacić podatków, kombinować. Bo głęboko wierzysz, że pieniądz daje ci życie. Moi drodzy, to jest to oszustwo, w którym nas trzyma demon. Ale nie tylko grzech niszczy naszą relację do Boga. Również niszczy nasze relacje między nami. I teraz powracam do tej rodziny, ale już po grzechu i nie do państwa rodziny. Tak? Wraca mąż z pracy, 40 lat małżeństwa, żona przygotowała rosół, a on jej mówi znów przesolony, jak zawsze przez 40 lat. Tam moja mamusia to robiła rosół, nie? A mamusia już 50 lat nie żyje, a on cały czas pamięta ten rosół. Wraca córka ze szkoły i mówi: mamusiu, przepraszam, dostałam 4 z matematyki, ty nie ukuł, nic nie robisz, zobacz na twojego ojca, jaki nieudacznik, dziewczyno, ty w ogóle za mąż nie wychodź, mieszkaj sobie bez ślubu, bo musisz gościa sprawdzić przed ślubem, bo będziesz tak nieszczęśliwa jak ja, zobacz jakie ja mam życie. Twój ojciec przychodzi po pracy, pilocik, piwko, meczyk, a ja cały dzień przy garach. Przychodzi braciszek ze szkoły i mówi: siostro, pożycz mi na chwilę komputer. Spadaj, jaki komputer? To jest mój komputer od mojej chrzestnej. Nie pozwalam ci, żebyś z niego korzystał. Rozumiecie? Grzech niszczy również relacje między nami. Pięknie oddaje to Słowo Boże. Kiedy Bóg widzi, że Adam jest w lęku, że się go boi, pyta Adasie, co się stało. A co mówi Adam? Wszystko przez Ewę. To wszystko przez nią. A pamiętacie, jak Bóg stwarzał Adama? Czuł się bardzo samotny. I kiedy stworzył Ewę, co mówił Adam? Kość z moich kości, nie? Ciało z mego ciała. A teraz wszystko przez nią. Drogie Panie, drodzy Panowie, nie jest tak w życiu codziennym? Proszę Ojca, może ja jestem nerwowa, ale to wszystko przez mojego męża, nie? Bo gdybym nie miała takiego męża, to bym nigdy nie była nerwowa. Albo mąż mówi: proszę Ojca, to prawda, że ja sobie popijam, ale jak nie pić, jak się ma taką żonę? Przecież wytrzymać nie idzie z nią w domu. Ojciec, dobrze, że ojciec w celibacie żyje, bo nie musi przeżywać tego, co ja. Przychodzi dziewczyna i mówi: ojcze, z moimi rodzicami nie mogę. To prawda, że ja nie zawsze jestem w porządku, ale to wszystko przez moich rodziców. Nie jest tak? O tym mówi dzisiaj Słowo Boże, kiedy Adam mówi: tak, zjadłem, ale to wszystko przez Ewę. Ewa mówi: tak, zjadłam, ale to wszystko przez męża. Wszyscy są winni. Wszyscy, tylko nie ja. I co robi grzech? Inaczej polega grzech, że my chcemy być jak Bóg i wchodzimy w miejsce Boga w naszym życiu. Bo ty wiesz, jak twoje życie ma wyglądać. I źródłem wszelkiego grzechu jest pycha, egoizm. Ale również grzech niszczy twoich najbliższych i niszczy cały Kościół. Nawet ten grzech, który popełniamy w naszym sercu, o którym nikt nie wie, niszczy Kościół jako mistyczne ciało Chrystusa. I można powiedzieć, że grzech zamyka nas w kręgu śmierci. Ale ja kiedy mówię o śmierci, nie myślę o śmierci fizycznej. Bo jest, moi drodzy, śmierć o wiele gorsza. Wiecie jaka? Śmierć istoty ludzkiej. Śmierć, która polega na tym, że nie czujesz się kochany. I że chcesz kochać, a nie potrafisz. I demon ci mówi: nie bądź za miłosierny, nie bądź za miłosierna. Ile razy możesz przebaczać? I demon mówi, że jak wyjdziesz poza ten krąg śmierci, to ten drugi cię zabije. I pozwólcie, że na zakończenie podzielę się takim swoim osobistym świadectwem. Bo może wielu z was myśli: no tak, łatwo ojcu mówić, bo ojciec nie ma rodziny, nie ma żony, nie ma dzieci. Ale ja się też nie wziąłem z księżyca. I moje życie było bardzo trudne, moje dzieciństwo. Ja urodziłem się ze związku pozamałżeńskiego. Moi rodzice nie byli ze sobą, nie mieli sakramentu małżeństwa. Mój ojciec w ogóle się mną nie interesował. Kiedy byłem chłopakiem, widziałem go 2 razy w życiu. I bardzo się bałem mojego ojca, bo słyszałem o nim rzeczy najgorsze. Najgorsze. Kiedy już wstąpiłem do zakonu, nie zapomnę, jak jeden z ojców w seminarium zapytał mnie, czy ja przebaczyłem swojemu ojcu. Wydawało mi się, że tak. Ale wydawało mi się tylko. Kiedy już przyjąłem święcenia i zostałem skierowany do pierwszej parafii w Darłowie. Ja teraz wróciłem po wielu, wielu latach do Darłowa, ale do sąsiedniej parafii. I w tej parafii spotkałem się z takimi wspólnotami, które też są u was z drogą neokatkumenalną. I po wielu, wielu latach ci, którzy są odpowiedzialni za formację w tych wspólnotach, powiedzieli do mnie takie słowa. My widzimy, że ty nie odkrywasz Boga jako Ojca. Do księdza tak powiedzieć, nie? Ja dzisiaj Bogu za to dziękuję, że mi tak powiedzieli. Bo to była prawda. Ty mówisz, że Bóg jest Ojcem, ale jesteś teoretykiem w tym wszystkim. Dlatego, że nie jesteś pojednany z twoim Ojcem Ziemskim. I to niepojednanie wpływa na twoją relację do Boga. I powiedzieli mi wtedy, dobrze by było, żebyś odnalazł swojego ojca, i teraz uważajcie, i prosił go o wybaczenie. Dziwne, nie? Przecież to nie ja zostawiłem mojego ojca, tylko mój ojciec zostawił mnie. Ale ja odkryłem, że ja nawet podświadomie za wszystkie swoje nieszczęścia w życiu obwiniałem mojego ojca. A ja mówię, ale jak ja go mam znaleźć? Znam tylko jego imię, nazwisko, miasto, z którego pochodzi i nic więcej. I wtedy mi powiedzieli, jak Duch Święty będzie chciał, to odnajdziesz. No i okazało się, że chciał. I odnalazłem. Nie będę wam opowiadał szczegółów, bo byśmy nie skończyli tej Eucharystii, ale wtedy pracowałem już w innej parafii. Byłem bardzo zdenerwowany na młodzież w jednej klasie, gdzie uczyłem. I pod wpływem takich emocji powiedziałem do tych młodych ludzi, słuchajcie, wy myślicie, że moje życie jest proste? Ja widzę, jak trudno jest pełnić wolę Pana Boga, szukam taty, nie mogę go odnaleźć. Wyobraźcie sobie, że skończyła się lekcja religii i jedna z uczennic podeszła do mnie i powiedziała, że znajdzie mi tatę. Ja mówię, jak? Ona mówi, mój tata jest detektywem. Ja mówię, ale ja nie mam pieniędzy. Ona mówi, my nie chcemy pieniędzy. W ciągu kilku dni odnaleźli mi ojca. Kilku dni. Ja wiem, że słuchacie tego, że to by był dobry scenariusz, jak jakiś film, nie? Nie wiem, Barwy Szczęścia czy co tam. Ale to jest naprawdę moje życie. Okazało się, że mój ojciec, który pochodził z Pomorza, mieszka niedaleko tego klasztoru, gdzie wtedy pracowałem. Więc pojechałem z kolegą do mojego ojca. Nie pisałem do niego ani listu, ani nie dzwoniłem, bo ja nie wiedziałem, czy mój ojciec ma żonę, ma rodzinę, ma dzieci. Mój ojciec nie wiedział, że jestem zakonnikiem, że jestem kapłanem, nic nie wiedział. Stanąłem przed domem mojego ojca i stwierdzam, że wszystkie egzaminy, jakie w życiu miałem, na studiach, matura, to jest nic w stosunku do tego, co czułem wtedy. Otworzył drzwi mój ojciec, ja nie wiedziałem, co powiedzieć. Szczęść Boże, witaj tato po latach. Dzień dobry. Mówię, ja jestem synem. Mam na imię Sebastian. I nagle ojciec mój patrzy na mnie. Ja mówię, tak, jestem twoim synem. I pojawił się uśmiech na jego twarzy i mówi do mnie, jak ty mnie odnalazłeś? A ja mówię, to Jezus Chrystus. I ja przyszedłem, tato, prosić cię o wybaczenie. A mówi, jak mnie prosić o wybaczenie? Po tym, co ja ci zrobiłem. Ja mówię, tak, bo ja za wszystkie niepowodzenia w moim życiu obwiniałem ciebie. I modliliśmy się wspólnie modlitwą Ojcze Nasz. I wtedy, kiedy wypowiadaliśmy wspólnie słowa, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, to w sercu nie miałem żadnego lęku i mogłem umierać. Byłem szczęśliwy. I potem pytam mojego ojca, tato, powiedz mi, jaką ty miałeś historię? Jak wyglądało twoje życie? On mówi, urodziłem się na Pomorzu. Mój ojciec zostawił w czasie wojny matkę, zostawił mnie i brata. I kiedy Sowieci przechodzili przez Pomorze, zgwałcili moją mamę i zamordowali. I później wychowywała mnie babcia. I z bratem zostałem rozdzielony. Trafiłem do domu dziecka. Nikt nie nauczył mnie miłości. Kiedy wyszedłem z domu dziecka, wszedłem na drogę przestępczą. Kilka lat spędziłem w więzieniu jako kryminalista. Kiedy wyszedłem z więzienia, chciałem zmienić moje życie. i szukałem miłości, której mnie nikt nie nauczył w relacjach z kobietami. I jeśli dobrze obliczyłem, mój ojciec, który jest blisko 80, obecnie żyje w 5 związku. I ja, kiedy słuchałem tej historii, mówię: tato, ja cię nie osądzam, bo gdybym miał taką historię jak ty, byłbym o wiele gorszy. I wiecie, co mi Pan Bóg pokazał? Że bardzo często na tych ludzi, którzy zadają nam cierpienie i ból, patrzymy z perspektywy naszego cierpienia, nie zastanawiając się nad tym, jakie oni mieli życie, dlaczego tak postępują. I dzisiaj jestem szczęśliwy z tej historii. Jestem błogosławię Boga za tą historię. Ale za wszystkim stoi miłosierdzie Boże. Wyobraźcie sobie, jeszcze jedna ciekawa rzecz, trochę Wam powiem. Ja pracowałem wtedy w parafii na Pomorzu, a pochodzę z Wielkopolski, więc nie z Pomorza. Ale odkryłem, że właśnie moje życie biologiczne poczęło się na Pomorzu. Właśnie w tym mieście, gdzie pracowałem. I później, kiedy byłem już w innym klasztorze, kiedy pojechałem do mojego ojca, w moim klasztorze były relikwie siostry Faustyny. Kiedy przyjechałem do domu mojego ojca, zobaczyłem obrazek świętej Faustyny. Kiedy opowiadałem tą historię o spotkaniu z ojcem dziewczynie, która odnalazła mi tatę, ona mówi: to niesamowite, bo ja z bierzmowania mam na imię Faustyny. No i ojciec mój należy do parafii świętej Faustyny w tym mieście. Ja tego w ogóle nie kojarzyłem na początku, dopiero później. Za wszystkim stoi miłosierdzie Pana. Moi drodzy, dlaczego Wam o tym mówię? Bo ja nie wiem, jaką Wy macie historię. Ale demon chce Cię oszukać, że z tego kręgu śmierci nie wyjdziesz. Ale to jest nieprawda. Tym, który nas może wyprowadzić z tego kręgu śmierci, jest Chrystus. I już na zakończenie, żeby to potwierdzić, ja widzę też, że Pan Bóg daje mi tę historię nie dla mnie samego. Ja się długo zastanawiałem, czy dzisiaj Wam to mówić. Bo wiem, że też słuchają nas radiosłuchacze. Zastanawiałem się, czy to mówić, ale jeden z ojców powiedział do mnie: powiedz. I Bóg nie daje tej historii tylko dla mnie. Kiedy pracowałem w jednej ze szkół, to byłem bardzo upokarzany przez pracownika szkoły, przez ochroniarza. Kiedy wchodziłem do szkoły, on sobie ze mnie kpił i któregoś razu podszedł do mnie i zapytał: czy Pan wierzy w Boga? Pomyślałem sobie: będzie nieźle. Ja w habicie wierzę, jestem zakonnikiem przez Pan, to będzie fajnie. No i było. On mówi do mnie: ja w Boga nie wierzę. Kiedy byłem małym chłopcem, chodziłem do kościoła z mamą, ale w Boga nie wierzę. I co się okazało? Okazało się, że w drugim pokoju, w ich rodzinnym domu, ojciec zamordował mamę. I co ja mu miałem powiedzieć? Nic się nie stało? Ale wtedy Duch Święty mnie natknął i mówię: słuchaj, czy twój ojciec pił? On mówi: tak. Ja mówię: a ty nie pijesz, nie? On mówi: ja piję. Ja mówię: zobacz, osądzasz twojego ojca i robisz to samo. I wtedy powiedziałem mu swoją historię. Bo jestem wielkim przeciwnikiem moralizowania. Nie wiem, czy wiecie, na czym polega moralizowanie. Ktoś przychodzi do ciebie z problemem, a ty mu mówisz: nic się nie stało, jakoś to będzie. Jak nic się nie stało? Jak nic się nie stało? Jak możesz powiedzieć do człowieka, który doświadczył morderstwa swojej rodzinie, że nic się nie stało? I wtedy opowiedziałem mu swoją historię. I wiecie, jaki był efekt? Po dłuższym czasie on przyszedł do klasztoru, prosił o spowiedź, prosił, żebym pobłogosławił jego związek małżeński i zaprosił mnie na wesele. Wiecie, jak rozpocząłem kazanie na tym ślubie? Zapytałeś mnie, czy wierzę w Boga. Chcę Ci odpowiedzieć. Po tym wszystkim, w czym dzisiaj uczestniczę, wierzę jeszcze bardziej. I do dzisiaj mam w swoim pokoju jego zdjęcie, zdjęcie jego żony. Jak ktoś wchodzi do mnie i pyta, kto to jest, ja mówię: mój były wróg, a dzisiaj kolega, bo naprawdę jesteśmy kolegami. Przyjeżdża mnie odwiedzić. Zobaczcie, ja widzę, że ta historia z moim ojcem nie jest tylko dla mnie, że nie mogę sobie jej zawłaszczać. Pan chce dzisiaj wlać w twoje serce nadzieję, bo może przyszłeś tutaj do kościoła zniechęcony, przygnieciony krzyżem, bez uśmiechu, bez radości. Ale Pan Cię nie zostawi. A w jaki sposób Bóg wyprowadza z kręgu śmierci, to się dowiecie jutro. Amen.